W naszym popołudniowym programie publicystycznym porozmawiamy o wyzwaniach stojących przed opieką i medycyną paliatywną, czyli tą kojarzącą się w pierwszym skojarzeniu z leczeniem bólu fizycznego. Ale okazuje się, że to nie tylko chodzi o ból fizyczny, chodzi też o opiekę psychiczną, duchową, także o relacje z rodziną. A naszymi ekspertkami są dr Maria Grzegorzewska, kierownik Klinicznego Oddziału Opieki Paliatywno-Hospicyjnej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I dr Marta Kawalec-Książek, specjalistka do spraw medycyny paliatywnej i anestezjologii. Dzień dobry.
Dzień dobry i hospicjum domowe.
I hospicjum domowe.
Domowy Witares. Dzień dobry wszystkim.
Drogie panie, czym się różni opieka paliacyjna od hospicyjnej? To jest tożsame? To są synonimy?
Można powiedzieć, że to są synonimy. Hospicjum to pochodzi od słowa gościnność, gościnny. Natomiast paliatywny pochodzi od słowa palium, czyli od płaszcza. Czyli nawiązuje do takiej, do otoczenia pacjenta taką pełną opieką, czyli okrywamy go takim dużym płaszczem, czyli taką pełną opieką, tak? Na te wszystkie sfery, które pan powiedział, czyli na tą sferę fizyczną, psychiczną, duchową i także społeczną.
To jest dosyć istotne.
Jest w wielu krajach różnica pomiędzy tymi określeniami, natomiast w języku polskim rzeczywiście te pojęcia są tożsame. Natomiast gdybyśmy spojrzeli w kierunku krajów mówiących językiem angielskim, to tam czasami jest takie rozróżnienie, ale w naszym regionie, żeby też nie bać się tego słowa hospicjum, bo ono jest tożsame z opieką paliatywną i właśnie oznacza taką szeroką opiekę nad wszystkimi sferami, które jesteśmy w stanie ogarnąć u pacjenta ciężko chorego.
Na pewno w systemie, w polskim systemie opieki zdrowotnej i może pewnie nie tylko w polskim jest to rozróżnienie między hospicjum stacjonarnym a hospicjum domowym. O tym za chwilkę też będziemy rozmawiać. Kto może być na jakiej podstawie zakwalifikowany do tej opieki paliatywnej?
Przede wszystkim największy procent naszych pacjentów to stanowią pacjenci onkologiczni. Nie tylko pacjenci onkologiczni, którzy mają takie nieuleczalne stadium choroby nowotworowej, ale także pacjenci, którzy są w trakcie leczenia onkologicznego, ale wymagają takiego dodatkowego zaopiekowania, tak? Czyli oczywiście oni w oddziale onkologii, ci pacjenci, czy w oddziale radioterapii są leczeni przyczynowo na nowotwór, ale oni często wymagają specjalistycznej opieki w zakresie właśnie opieki nad pokonaniem bólu, czy pomoc w zaburzeniach psychicznych, jakim jest lęk, jakim jest depresja, pomoc przy odpowiednim żywieniu takiego pacjenta, rehabilitacji odpowiedniej, tak? Tym wszystkim my się zajmujemy u pacjentów onkologicznych, którzy albo są już po zakończonym leczeniu, albo są w trakcie leczenia. To są ci pacjenci. To myślę, że w naszych hospicjach to jest około 90% pacjentów. Ale także inni pacjenci mogą być przyjęci do takich jednostek opieki paliatywnej. To są pacjenci z odleżynami, to są pacjenci z nieuleczalnymi chorobami neurologicznymi, pacjenci z niewydolnością oddechową, pacjenci z kardiomiopatią i pacjenci z chorobą AIDS.
Ale też powiedzmy o tym najtrudniejszym wątku. Czy to jest tak, że to są też pacjenci, co do których rokowania są już negatywne, słabe, te nadzieje na kontynuowanie życia po wyjściu, to już jest ten moment, kiedy trafia się do hospicjum?
Nie, właśnie,
czy to jest generalizacja?
Nie, właśnie chcemy przełamać takie myślenie. Taka nowa idea opieki paliatywnej opiera się właśnie na takim wczesnym objęciu pacjenta opieką paliatywną, czy to domową, czy to stacjonarną, dlatego, że trzeba spojrzeć też na chorobę nowotworową. Mówię o chorobie nowotworowej, jako że ci pacjenci stanowią grono naszych podopiecznych. Ta choroba nowotworowa w wielu przypadkach przestaje być chorobą śmiertelną, staje się chorobą przewlekłą ze względu na rozwój medycyny i możliwość użycia nowych terapii onkologicznych. Ten pacjent przez wiele lat może pozostawać pod naszą opieką i to wczesne objęcie opieką pacjenta paliatywnego pozwala mu nie tylko na poprawienie jakości życia, które jest znacząco wydłużone albo może być znacząco wydłużone, ale także w ogóle na takie prowadzenie pacjenta, które umożliwia mu wejście w terapię onkologiczną, czyli odpowiednie odżywienie, odpowiednią walkę z bólem, czasami zaburzenia przyjmowania płynów. Też możemy tego pacjenta na tyle wyrównać, czy to w opiece domowej, czy stacjonarnej, w zależności od stanu pacjenta, by on mógł aktywnie dalej uczestniczyć w leczeniu onkologicznym. Nie jest skreślony z listy. Natomiast to dawne myślenie, że ta opieka paliatywna jest tylko opieką końca życia, jest starym myśleniem i jak gdyby nie daje szansy na tej szerszej grupie pacjentów. Zmiany te demograficzne, ekonomiczne, zmiany medycyny, które się teraz na naszych oczach dokonują, jak gdyby są też wyzwaniem dla medycyny paliatywnej, dla tej szerokiej rzeszy pacjentów.
Czyli jeśli dobrze rozumiem, to jest takie podejście holistyczne, całościowe do pacjenta, które pozwala na takie wsparcie psychosomatyczne, które pozwala na to, żeby on w tym ciężkim momencie choroby poczuł, że jest specjalistycznie objęty opieką, nie lubię tego słowa zaopiekowany, ale że jest objęty opieką i ma szansę na powrót do normalności.
No właśnie tak byśmy chcieli. Chcielibyśmy, żeby pacjent z chorobą onkologiczną, no bo tak jak już powiedzieliśmy, to jest większość naszych pacjentów, jak najdłużej mógł żyć pełnią życia, na ile to jest tylko możliwe. Bo naprawdę taki pacjent, jeżeli ma silny ból, znacznie ogranicza mu możliwość do poruszania, możliwość nawet spędzania jakiegoś przyjemnie czasu. Natomiast jeżeli uda się opanować ból, nawet pobycie tygodniowym, dwutygodniowym na oddziale stacjonarnym, tak, w hospicjum stacjonarnym, wraca do domu i na tych lekach może funkcjonować. On może jeszcze na wakacje pojechać, odwiedzić wnuki, być na komunii świętej kogoś, tak? Może po prostu na jakiś czas jeszcze wrócić do takiego życia, jakie lubił.
Czyli dosyć istotne w tym wszystkim, o czym rozmawiamy, tutaj jest to pokonanie bólu, że ten ból może zniknąć i może nas uprawniać niejako do powrotu do normalnego życia.
Oczywiście. Ja w ostatnim tygodniu miałam też, w ostatnich dwóch tygodniach miałam pacjenta, który praktycznie żegnał się z życiem, pacjenta w domowym hospicjum z nowotworem przełyku, który nie był w stanie w żaden sposób funkcjonować, rozmawiać, uczestniczyć w najmniejszym stopniu w życiu rodziny. I kilka dni później, dosłownie kilka dni później, po dobraniu właściwych leków, odpowiednio mocnych, przyjeżdżając tam troszeczkę znienacka w niedzielę, zauważyłam, że wszystko się zmieniło. Cała rodzina siedziała w kuchni, a pacjent rozmawiał z rodziną. No to jest widok, który naprawdę zachęca nas do dalszej pracy i do walki o właśnie takich pacjentów.
Jeżeli nam czas pozwoli, to proszę bardzo.
Ja tutaj wejdę, bo właśnie mówimy o tym bólu. Ale miałam bardzo ciekawą rozmowę wczoraj z pacjentem, który przyjechał ze szpitala po operacji właśnie onkologicznej. Przyjechał do nas, bo nie była to taka operacja radykalna i on był bardzo osłabiony, leżał w łóżku, tak wymaga, prawda, żeby 24 godziny na dobę ktoś się nim opiekował. Zadałam mu pytanie, czy pana coś boli? Pacjent powiedział, nie odczuwam bólu. I rozmawiałam z nim chwilkę dłużej, pytam się, z kim mieszkał, kto się nim opiekuje. I on nagle mówi, mam córkę, ale miałem też syna. Syn umarł 2 lata temu, miał nowotwór, bardzo, bardzo cierpiał. I wie pani co? Ja nadal z nim cierpię. Ja ten ból jego nadal w sobie czuję. I z takiego pogodnego mężczyzny nagle zobaczyłam, że przemienia się w takiego zdruzgotanego człowieka, który nie cierpi fizycznie, on cierpi psychicznie i tu trzeba było mu pomóc. I my mu pomożemy. Ja myślę, że to jest w zasięgu naszych możliwości, żeby takiemu pacjentowi pomóc. Myślę, że my jako lekarze bardzo często pytamy o ten ból fizyczny, a często zapominamy gdzieś tam głębiej sięgnąć, tak? A pacjent to pięknie nazwał. I ja wciąż czuję ten ból, który przeżywał mój syn. Ja wciąż z nim cierpię.
Pani doktor Marta przed chwilką wspomniała też o tych nowych możliwościach leczenia, o lekarstwach, nowych sposobach medycznych. Może w dalszej części, jak nam czas pozwoli, powiemy o tych nowoczesnych środkach, które pojawiają się pewnie w specjalistycznej literaturze również. To w dalszej części naszych rozważań, ale wróćmy do tu i teraz, do naszego regionu. Wiemy, że u pani doktor, jest 29 miejsc. Dane dotyczące kraju są rozbieżne. Mówią o 25 tysiącach osób w hospicjach stacjonarnych w ubiegłym roku, na październik dane ubiegłego roku. Trudno ocenić. Według danych ministerstwa ta liczba spada. Te liczby są różne, jeżeli chodzi o osoby, które są objęte opieką paliatywną. Czy możemy coś powiedzieć o tym, jak to wygląda w naszym regionie? Czy mamy sztywne dane, czy raczej możemy mówić o miejscach, gdzie są białe plamy?
Z pewnością rozłożenie tych miejsc w opiece paliatywnej nie jest równomiernie rozłożone w naszym województwie. Wiemy, że na północy naszego województwa brakuje tych miejsc. Na pewno tutaj w okolicach Rzeszowa jest stosunkowo dobrze, dlatego że mamy trzy ośrodki w Rzeszowie samym, gdzie są łóżka paliatywne. Mamy w Łańcucie oddział medycyny paliatywnej. W Przeworsku jest, prawda? Ja mówię o tym, co tutaj jest najbliżej nas, więc troszeczkę tych łóżek jest. Wiem, że problem też jest w okolicach Ustrzyków, no tam by trzeba było i hospicjum domowe, i może miejsce jakieś stacjonarne, więc nie jest
Brzozowie
równomierne.
Chyba tak. Jest, tak?
Brzozowie, Brzozów, Makrosno, Przemyśl, tak. Więc wydaje się, że wokół tych dużych miast jest lepiej. Na północy ja się bardzo cieszę, bo w Stalowej Woli ma się otworzyć przepiękne hospicjum. Bardzo im kibicujemy, bo to będzie, myślę, że naprawdę wspaniały ośrodek, bardzo profesjonalny. Bo to, o czym warto powiedzieć, jedno to jest, czy są łóżka, ale drugi problem to, jakie to są łóżka, jaki jest standard w danej jednostce. W jaki sposób ta opieka jest sprawowana.
Czy jest kadra? O tym będziemy teraz
rozmawiać. Czy jest kadra również?
Czy są pieniądze na utrzymanie kadry i wysokospecjalistycznego sprzętu?
I czy mamy możliwość, żeby ściągnąć tą kadrę? Co mogłoby zachęcić młodych ludzi, żeby pracować w opiece paliatywnej?
O tym powiemy też w dalszej części, kiedy porozmawiamy o tych twardszych wymiarach, czyli kwestii kontraktowania z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na czym polega ta opieka? Jak wygląda praca lekarzy, personelu? Na pani przykładach ośrodek paliacji i również ten ośrodek hospicjum, o którym będziemy rozmawiać. Jak to wygląda w ośrodku na przykład na Poniatowskiego? Jak ten dzień wygląda pracy i noc pracy przecież?
To, co jest podstawą pracy zespołów opieki paliatywnej, to jest zespół interdyscyplinarny. To jest najważniejsze. To, co może zrobić jedna osoba, to jest mało. Najważniejsze to jest to, żeby była pełna opieka nad tym pacjentem i żeby członkowie tego zespołu ze sobą rozmawiali i poszukiwali najlepszych rozwiązań dla danego pacjenta. Mogłoby się wydawać, że to jest strata czasu spotykać się w zespole, gdzie są różne osoby różnej specjalności medycznych, siadają razem, rozmawiają. W szpitalach często na to w ogóle nie ma czasu. Natomiast to jest najlepiej zainwestowany czas siąść razem z panią psycholog, z panią rehabilitantką, z innym lekarzem, z panią pielęgniarką, tak, z opiekunką. Każdy w tym zespole ma coś ciekawego do powiedzenia. Każdy tego pacjenta widzi troszeczkę w innej sytuacji. I my rozmawiamy. Jak widzimy tego pacjenta? Mi na przykład pacjent tego nie powie, że on się boi, ale pani będzie, opiekunka, robić mu toaletę. I on wtedy jej powie coś, czego mi jako lekarzowi nigdy nie powie. To jest bardzo cenne. I my wszyscy staramy się, można powiedzieć tak, grać do jednej bramki. Czyli próbujemy zdefiniować sobie, jakie najważniejsze są potrzeby tego pacjenta. Bo jeden pacjent powie, że dla niego największym problemem jest to, że go boli. Ale drugi pacjent, dla niego to nie będzie tak ważne. On na przykład powie, że boli mnie, dobrze, ale ja nie chcę więcej leków, bo ja się źle czuję, jak mam tak dużo leków, ale dla mnie na przykład najważniejsze jest to, żeby, nie wiem, dobrze przespać noc, tak? Albo dla mnie najważniejsze jest to, żeby czasem z tej sali wyjechać i móc na przykład pobyć na korytarzu, poglądać telewizję, czy móc gości przyjąć u siebie na sali. Każdy pacjent ma troszkę inne te preferencje. I chodzi o to, że to nie my jesteśmy ekspertami w sprawie pacjenta, to pacjent jest ekspertem co do siebie samego.
Tylko trzeba go otworzyć odpowiednio.
Trzeba go umieć posłuchać, a w związku z tym, że my ze sobą rozmawiamy w tym zespole, to każdy może dorzucić, co zauważył, jak to widzi, co mu pacjent powiedział i wtedy się zastanawiam, jak to zrobić, żeby pacjent odniósł jak największą korzyść.
I jak duży jest to zespół pani?
Razem pielęgniarek mam 15, jedną panią rehabilitantkę, dwóch psychologów, 5 lekarzy. Bardzo się cieszę też, że mam takich dochodzących lekarzy onkologów, którzy u nas konsultują, lekarza chirurga, który do nas dochodzi i też nam konsultuje. Mam już troszkę takich zaprzyjaźnionych lekarzy, którzy no, po prostu ze swojej dobrej woli, z jakiegoś takiego dobrego serca przychodzą czasem do nas i nam pomagają w prowadzeniu, albo zaprzyjaźnionych lekarzy z innych szpitali, do których czasem kierujemy naszych pacjentów na jakąś poszerzoną diagnostykę. Ja wiem, że są ludzie, na których zawsze mogę liczyć, gdzie mogę tych pacjentów przekazać, którzy wiedzą, że najważniejszym celem bycia pracownikiem w ochronie zdrowia to jest służenie ludziom.
A jak to u pani wygląda w ośrodku?
Chciałam bardzo, bardzo uśmiecham się do tego interdyspinarnego zespołu. Brzmi to bardzo poważnie, ale w naszym hospicjum domowym Vitares, no to też ta praca musi być ta, która opierająca się na wielu osobach. I jest to pielęgniarka, która jest osobą bardzo ważną. I ona jest częściej u pacjenta. I tak jak to nasi pacjenci mówią, że pani doktor już, czy tam pan doktor, akurat to było do pana doktora skierowane, nie musi już przyjeżdżać, bo była pani pielęgniarka i zrobiła już wszystko. Więc mamy tak wykształcony zespół, tak wykwalifikowany i mądry, że naprawdę można się oprzeć na właśnie na tej wiedzy, na tych naszych wewnętrznych kontaktach i rozmowach.
To ja tu wejdę w słowo. Na czym polega istota hospicjum domowego?
Istota hospicjum domowego polega na tym, że my wchodzimy w rodzinę. Wchodzimy w rodzinę, w której jest chory, w którym są opiekunowie, i ci opiekunowie muszą być. Jeżeli ten chory pozostaje sam w domu i przestaje funkcjonować w sposób normalny, zapewniający mu no, jakiś tam godny byt w tym domu, to takiego chorego zdecydowanie musimy przesunąć do hospicjum stacjonarnego, dlatego że będzie ten pobyt w domu pustym, bez żadnych opiekunów, będzie po prostu dla niego niebezpieczny i nie będzie miał tam warunków godnych.
I też kwestia specjalistycznego sprzętu. No, w hospicjum
sprzęt nie zawsze potrzebny jest specjalistyczny. Mhm. Tutaj ta część taka psychologiczna, to wsparcie nieraz duchowe jest dużo bardziej, jest ważniejsze niż wiele sprzętów. My akurat w naszym hospicjum mamy dużo sprzętów i jeszcze nam się w zasadzie nie zdarzyło, żeby nam brakło koncentratora tlenu. Czasami pacjenci wcześniej sami poszukują sprzętów i wypożyczają, ale zawsze staramy się to uzupełnić, bo akurat tym sprzętem specjalistycznym dysponujemy. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że w hospicjum domowym ta opieka oparta jest na domownikach. Stąd też taka kwestia wczesnego objęcia pacjenta. Czyli nie gdy widzimy pacjenta tak naprawdę już w ostatnich dniach jego życia, bo nawet by wesprzeć tą rodzinę i nauczyć pewnych rzeczy, nauczyć ich takiego poprawnego zauważania pewnych symptomów, którym możemy zaradzić. Jeżeli mamy kilka dni przed śmiercią, nie jesteśmy w stanie pomóc w sposób taki naprawdę zadowalający i nie jesteśmy w stanie pomóc, by ten pacjent godnie odszedł. Dlatego takie wcześniejsze wysyłanie do hospicjum też ma swoje zalety. Dlatego też często, tak jak zapytał pan w pierwszym zdaniu, czy te słowa hospicjum i opieka paliatywna są tożsame. One są tożsame w naszym języku, natomiast i prawnie w zasadzie, i jeżeli chodzi i medycznie. Natomiast często dla pacjenta słowo hospicjum ma taki ujemny wydźwięk. Stąd często lekarze rodzinni, kierując do nas, czy lekarze specjaliści, piszą do opieki paliatywnej. To zaczyna nabierać troszeczkę innego kształtu, takiego szerszego, i dlatego pacjenci czasami odczuwają taki mniejszy strach. Nie ma to takiego wydźwięku, że jest to jak gdyby opieka naprawdę końca życia, bo nie jest to tożsame.
Ale hospicjum domowe to brzmi dobrze już, bo generalnie tendencja na świecie, zarówno w sferze medycznej, jak i pewnie w sferze też społecznej, spotkałem się z czymś takim, to jest to udomowienie tej opieki, czyli pozostawienie człowieka w swoim jakimś naturalnym środowisku.
Bardzo często chce tam zostać.
To już jest połowa sukcesu tego psychosomatycznego.
Dlatego my nieraz widzimy, że ten pacjent potrzebuje opieki stacjonarnej, ale nieraz nie jesteśmy w stanie przełamać tego oporu. I jeżeli chodzi o, tak jak doktor Grzegorzewska tutaj mówiła, to my mamy też dwóch rehabilitantów, mamy ponad 10 chyba już pań pielęgniarek w tej chwili. Z lekarzami jest troszkę gorzej, bo mamy tylko 4,5 można powiedzieć lekarza. Mamy jedną młodziutką panią doktor i bardzo się z tego cieszymy. Jest to naprawdę taki nasz młody aniołek, który dołączył do nas. Natomiast jak zrobić, żeby więcej ludzi garnęło się do tej formy medycyny, może trzeba się zastanowić.
Na przykład sam fakt, że nie mamy w podobnej dziedzinie, w innej, nie mamy wojewódzkiego konsultanta do spraw geriatrii. To też o czymś chyba świadczy, prawda? Ale to jest temat pewnie na inną rozmowę. Natomiast do kwestii systemowych, do kwestii finansowych wrócimy po przerwie w rozmowie z naszymi ekspertkami.